czas jest na książkę mojego gościa wieczorową porą, panią Aleksandrę Koperdę. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Jesteśmy już na antenie, będziemy mówić o pani książce, która ukaże się na rynku dopiero, bo swoją premierę będzie pani praca miała 20 maja.
Tak.
Pani Olu, ile tych wywiadów już pani udzieliła do tej pory, pomimo że książka się nie ukazała, ale wydawnictwo Znak już o tej książce mówi, głośno pisze, wysyła powiadomienia, informacje, notatki, że taka książka się ukaże. Ile tych wywiadów pani już udzieliła?
To jest dopiero drugi.
Także drugi, to się
nie za wiele jeszcze.
No, ale książka, która jest tutaj u nas w studiu, 3 egzemplarze. Myślę, że państwo, dlatego zaczynamy troszkę wcześniej, żeby państwo mogli, słuchacze, do nas zadzwonić po tę książkę, bo jest ona warta właściwie wszystkiego. Odwiedziny, czyli rozmowy o designie, bez czyli. Odwiedziny, kropka, rozmowy o designie, to jest ta książka na pięknym kredowym papierze, cudne fotografie ze skrzydełkami. Pani fotografia jest też na skrzydełku i opis o tym, co pani do tej pory robiła. To pani pierwsza książka, prawda?
Tak, pierwsza.
A jak się to wszystko zaczęło?
Jak się to zaczęło? Zaczęło się mniej więcej 4 lata temu, kiedy to prowadziłam sklep ze skandynawskim designem na krakowskim Kazimierzu. I wtedy pomyślałam, że fajnie by było założyć bloga, żeby wypromować bardziej sklep. Ale jak to w życiu bywa, potoczyło się to troszkę inaczej, czyli sklep ostatecznie zamknęłam i sklepu nie ma, a blog pozostał, no i teraz jest też książka.
Zostańmy przy tym blogu, bo wszystko zaczęło się od blogu, prawda? Od bloga. Blogu jest obecność, można tak, można tak. Bo ten blog ma swoją nazwę.
Tak, nazwa to Hygge Blog. To słowo Hygge to słowo duńskie.
Jak dobrze, że je nie wymieniłam, bo ja chciałam, myślałam, że to się wymawia Hygge Blog, ale to jednak Hygge tak, twardziej bardziej, twardo.
Tak, prawdopodobnie, aczkolwiek pewnie Duńczycy wymówić by je nieco inaczej. Ale to słowo trochę jest nieprzetłumaczalne do końca na polski. Nie mamy takiego odpowiednika być może, ale oznacza mniej więcej coś przyjemnego, przytulnego, czyli kiedy chcemy, żeby było nam, kiedy jest nam miło, przyjemnie, ciepło, jesteśmy z kimś, z kim chcemy być i robimy coś, co chcemy robić, to jest po prostu Hygge, czyli najkrócej mówiąc, no po prostu przyjemnie.
Czyli słowo to jest warunkowane być może nawet miejscem, gdzie można poczuć się swobodnie, odpocząć od zgiełku i tworzyć w swoich mieszkaniach, domkach takie małe rytuały codzienności, tak myślę, tak?
Tak, zdecydowanie. W zasadzie to słowo może określać wszystko. Dla każdego może być to co innego. Każdy może mieć jakiś swój rytuał, coś może być dla kogoś bardziej przyjemne, dla kogoś mniej, więc tak jakby możemy tym słowem tak naprawdę nazwać wszystko.
Hygge Blog to taka mała społeczność. U pani jest pomysłodawczynią tego blogu. Wszystko zaczęło się w 2016 roku. I do tej pani grupy kilkanaście chyba osób się dołączyło. To architekci, historycy i jeszcze inne osoby, prawda? Jak pani stworzyła taką grupę, bo wystarczy wejść na ten blog. Ja po raz pierwszy dowiedziałam się, taki blog istnieje dzięki tej książce, która ukaże się na rynku. Jak pani tę grupę zwerbowała, bo to trzeba było takich ludzi spotkać w życiu.
No tak, to prawda. Miałam spore szczęście od początku i od początku trafiałam na ludzi, którzy w zasadzie bardzo chętnie angażowali się w te działania, czyli początkowo Była to jedna osoba, która pomagała mi robić zdjęcia i chodziła ze mną na wywiady. Później tych fotografów zrobiło się coraz więcej. Troszkę się zmienili przez ten czas. Są też osoby, które czasami podsyłają zdjęcia z innych krajów, między innymi z Danii, z Norwegii, ze Szwecji czy Chorwacji. Te zdjęcia można zobaczyć na naszym Instagramie. Są też osoby, które co nieco czasem piszą. No generalnie jestem bardzo zadowolona i bardzo, bardzo zawsze sama też nie dowierzam temu, że udało się zebrać taką grupę i że wszyscy sobie jakoś...
A wierzy pani, że książkę pani wydała i to taką?
No jest to dalej cały czas dosyć dziwne uczucie, tak. Trochę sama nie dowierzam. Rzeczywiście pracowałam nad nią cały zeszły rok. No i w końcu się udało. Nie najlepszy okres na premierę być może, ale może powoli wszystko się...
Może nie najlepszy, chociaż ja nie jestem tego samego zdania co pani. Ja uważam, że to jest dobry czas na premierę. To znaczy, jeżeli chodzi o spotkania, o promocję, to pewnie nie jeszcze. Ale to, co robi wydawnictwo Znak, Litera Nowa, to na razie jest jakby wprowadzenie pani książki do świadomości społecznej. Bo książka mówi o tym, że urządzanie się nigdy nie jest łatwe, ale przestrzeń nieczyją można zamienić w naszą. Zresztą we wstępie tej książki pisze pani tak. W tej książce nie chciałam pokazywać idealnych mieszkań, domów wyglądających jak z kolorowych magazynów, nieskazitelnych miejsc, w których nie widać życia. Nasze sesje nie są stylizowane, nie wszystko we wnętrzach jest wymuskane i perfekcyjne, a rozmowy nie są tylko typowymi eksperckimi poradami. Tak więc z tego bloga przejdźmy do książki, która liczy sobie ponad 300 stron. O fotografiach jeszcze powiemy, bo to jest 25 rozmów o wnętrzach, meblach, remontach, świetnych pomysłach z pani znajomymi z bloga.
To znaczy tak, to są głównie osoby, które rzeczywiście zajmują się zawodowo projektowaniem wnętrz, czy są architektami, czy projektantami właśnie. Ale nie tylko.
I są młodymi ludźmi, to musimy podkreślić.
Tak.
To są młodymi ludźmi.
Są to mniej więcej ludźmi. Osoby od 25 do powiedzmy 40 roku życia. I chodziło mi głównie o to, żeby po prostu zachęcać do zmian i do poszukiwań. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że nie zawsze po to, żeby zmienić mieszkanie, czy delikatnie je odmienić, nie zawsze jest potrzebna ogromna ilość pieniędzy, że czasami wystarczą dobre pomysły i tak naprawdę dużo możemy zrobić. I te osoby puściły nas do swoich mieszkań i opowiadały nam o tym, jak remontowały mieszkania, jak wymyśliły cały projekt, ale też opowiadały nam o swoim życiu, o tym, co robią. Także nie zawsze te rozmowy dotyczą tylko i wyłącznie tego, co jest w mieszkaniu.
Dotyczą także, jak żyć, jak się urządzać, jak widzi się swoje życie, jak widzi się swoją przyszłość w danej przestrzeni, w której akurat jesteśmy. To są bardzo dobre rozmowy o życiu młodych ludzi, gdzie wynika z tego, że mieszkanie zamienione w dom może być nawet mieszkaniem wynajętym i nie ma się czego bać tego, używając tego słowa, prawda? Czyli przestrzeń niczyją, to chyba już padło, zmieniać w naszym, obojętnie w jakiej tej przestrzeni jesteśmy. I nie chodzi, to jest, mi się to bardzo podobało, co w tej książce zauważyłam, że nie chodzi o wymiatanie starego na nowe, raczej staramy się, by stare trwało, czyli jak mamy jakiś stary fotel i go wyrzuciliśmy do piwnicy, to warto do tej piwnicy pójść i go z powrotem wpuścić do mieszkania, obojętnie jakiego.
Tak, to co rzeczywiście powtarzało się w tych rozmowach i to co zauważyłam w ciągu tych paru lat, kiedy odwiedzam właśnie różne ciekawe osoby w ich mieszkaniach, to to, że zmienia się trochę sposób myślenia młodych Polaków o tej przestrzeni, w której żyją. Tak jak pani powiedziała, często sporo z nich decyduje się na to, żeby żyć w mieszkaniach wynajmowanych. I to nie dlatego, że nie mogą sobie pozwolić na wzięcie kredytu, tylko po prostu tego nie chcą. Więc wynajmują mieszkania przez długi okres czasu i też nie traktują tych mieszkań tak, jak to bywało po macoszemu. Tylko to wynajmowane mieszkanie rzeczywiście zamienia się w ich dom. A druga rzecz to właśnie te stare przedmioty, czyli o tym, jak w latach 90. Trochę chcieliśmy wszyscy zamienić to stare na nowe i pozbyć się tych przedmiotów z historią czy pamiątek. One były dla nas trochę taką kulą u nogi. To teraz zaczynają być wartością i sporo z tych osób, które odwiedzam, jeżeli nawet nie ma mebli, które są w ich rodzinie od pokoleń, czy właśnie nie zostały im żadne przedmioty z domów rodzinnych, to po prostu zwyczajnie szukają tych starych przedmiotów, czy to na aukcjach internetowych, czy na targach staroci, ale często też po prostu zabierają je ze śmietników. Choć to już jest coraz rzadsza sytuacja, ponieważ coraz mniej tych ciekawych, starych przedmiotów ląduje na śmietnikach, bo coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że one są cenne.
Teraz właśnie. Ci pani bohaterowie to mówią, że chcemy, by domy były przede wszystkim funkcjonalne, by były dobre do życia, dawały poczucie bezpieczeństwa i pozwalały odetchnąć. I jeżeli kiedyś był ten czas wyrzucania na śmietnik historii meblościanek i innych komód, lampy i czego jeszcze, fotelu na biegunach, dzisiaj te, jak pani powiedziała, wszystkie te przedmioty mają coraz większą wartość i pokazuje pani na tych fotografiach przestrzenie, gdzie te stare, nowe, współcześnie stare, nowe, cudownie się w tych przestrzeniach odnajdują i nadają im taki, tym przestrzeniom taki, powiedziałabym, może to niezbyt dobre słowo, sznyt. Myślę, że pani, która się projektowaniem wnętrz zajmuje i prowadzi takiego bloga, to wie, co to znaczy ten sznyt, tak?
No tak, na pewno nadają charakteru i przede wszystkim te mieszkania pokazują, kto w nich żyje. Czyli nie są nijakie, tylko nie są właśnie takie, jakie często widujemy w magazynach, czyli dokładnie zaprojektowane, idealne, nieskazitelne. Tylko tam, nawet na tych zdjęciach w książce, możemy zobaczyć często rozrzucone ubrania, nie wszystko jest posprzątane. Jest po prostu tak, jak normalnie na co dzień. I jeżeli mówimy o tych przedmiotach z historią, to też nie jest zawsze tak, że są to rzeczy, które mają jakąś wartość materialną, czyli nie do końca, choć oczywiście też takie są, ale nie zawsze są to jakieś klasyki polskiego designu, odrestaurowane i odnowione, ale często są to po prostu przedmioty, które albo są z domów rodzinnych i de facto nie mają dużej materialnej wartości. Jest to na przykład kubek, w którym ktoś pił w dzieciństwie kakao, a teraz ma ten przedmiot w domu i opowiada o nim z czułością. I to jest właśnie to, na co chciałam zwrócić uwagę. I to jest cenne, to, że ci ludzie, większość, mam nadzieję, osób w tym wieku zaczyna inaczej traktować przedmioty, czyli nie do końca chce mieć wszystko drogie i nowe, tylko raczej myśli o tym, co to znaczy odpowiedzialne kupowanie i co to znaczy zero waste i, i po prostu starają się no, żyć tak jak po prostu jest im dobrze i nie starają się zrobić na nikim ogromnego wrażenia tym wnętrzem.
Ci młodzi Polacy nie narzekają. Mówią o tym, gdzie są i w jakich przestrzeniach, w jakich mieszkaniach żyją. Każdy z tych rozmówców, a pochodzą oni i z Warszawy, i z Krakowa, i z Katowic, czyli z tego Górnego Śląska, który jest pani bardzo bliski, bo to jest rodzinne korzenie pani ma właśnie na Górnym Śląsku. Opowiadają o swoich zwykłych i niezwykłych sprawach, o swoich zwykłych i niezwykłych mieszkaniach. Pokazują własne domy, mieszkania, zdradzają zasady projektowania. Zresztą jak wchodzi pani do mieszkania, jest notatka o danym rozmówcy i zaraz jest plan mieszkania rozrysowany. I można na bazie tego zobaczyć, że to może moje mieszkanie jest podobne, może tak samo urządzę, może zaprojektuję, bo tu może znajdę cenne rady i inspiracje do podjęcia bardzo odważnej czasami decyzji. Taki był plan, co?
Tak, są to przede wszystkim też dosyć małe przestrzenie, czyli generalnie takie, w jakich my wszyscy prawie żyjemy. Nie są to duże mieszkania, są to mieszkania składające się z kuchni jednego pokoju, czasem dwóch. Wyjątkiem jest jeden dom, który znajduje się w miejscowości pod Krakowem, ale rzeczywiście są to małe mieszkania z prostymi układami. I na tych planach możemy zobaczyć dokładnie rozmieszczenie pomieszczeń. I ci rozmówcy opowiadają o tym, co zmienili, którą ścianę wyburzyli, tak żeby było po prostu bardziej funkcjonalnie.
To jest książka, która, jeżeli ktoś zainteresowany, a już mogą państwo za chwilę dzwonić, jak podkreślmy, dla no, młodych Polaków może być to piękny prezent dla kogoś, kto jest dopiero w trakcie urządzania, kto myśli o wynajęciu mieszkania, kto... My mówimy oczywiście mieszkanie, domek, mówimy o mieszkaniach, o tych niewielkich powierzchniach, o których moja rozmówczyni Aleksandra Koperda, której książka ukaże się 20 maja, Odwiedziny, czyli rozmowy o designie, podkreśla, że nie potrzebujemy dużego budżetu, aby przestrzeń wokół ciebie stała się wyjątkowa, a tak niewiele po lekturze tej książki, szkoda, że wcześniej pani tej książki nie wydała. Nie, tak niewiele wystarczy, żeby no, ta przestrzeń stała się, jak powiedziałam, wyjątkowa. Wiedza i inspiracja jest w tej książce. Czy zmieniłaby pani cokolwiek, skoro już pani ją trzyma w rękach, jest pani autorką tej nieprawdopodobnej pozycji, czy tak to miało wyglądać, czy jest pani z tego zadowolona, bo wydawnictwo przekazało pani książkę jeszcze, która się nie ukazała na rynku.
Tak, tak to miało wyglądać.
Tak jestem to miało bardzo, wyglądać.
Jestem bardzo zadowolona i myślę, że jest to taka pozycja na rynku, jakiej po prostu jeszcze nie było. Zazwyczaj mieszkania oglądamy w gazetach wnętrzarskich, a jeszcze nie było książki, w której mogliśmy zobaczyć mieszkania Polaków.
Właśnie. To jest pani jeszcze, czy mi się pani wyłączyła? Halo?
Ja?
A tak, myślałam, bo tak jesteśmy na antenie jeszcze dwa zdania. Dwa zdania jeszcze na koniec naszej rozmowy. Też zajrzę do wstępu i napisała tam pani to już ostatnie zdanie we wstępie do tej książki. Mam nadzieję, że opisane historie sprawią, że polubicie starą, skrzypiącą podłogę, a podniszczony fotel stojący do tej pory w piwnicy przyniesiecie do domu. Czyli w tej książce są też porady, jak żyć w mieszkaniu i obojętnie jakim i czuć się jak u siebie, co jest moim zdaniem wielką zaletą, poza tymi poradami, fotografiami tej książki. Fotografie, bo to jest integralna część tej książki, zrobiły pani znajome z bloga, prawda?
Tak, tak.
To wymieńmy nazwiska, bo są rzeczywiście te fotografie świetne.
Tak, jest to Kachna Baraniewicz i Michał Lichtański. I są to rzeczywiście osoby, które w zasadzie niemal od początku współpracowały ze mną przy blogu.
Dobrze, to w takim razie jeszcze jedno zdanie. Wydawnictwo zapowiada tak pani książkę. Zobaczysz, jak stworzyć funkcjonalną przestrzeń. Otrzymasz proste porady projektantów dotyczące odnowy mebli, doboru materiałów wykończeniowych i oświetlenia. Poznasz zasady, jakimi rządzi się dobre wzornictwo. Dowiesz się, jak inwestować w sztukę użytkową. Wszystko? Wszystko, co? I
tak,
aż tyle.
Myślę, że tak.
Tyle i aż tyle. Gratuluję książki. Mam nadzieję, że się będą ukazywać następne. Ja sobie weszłam na panią Hygę bloga i proszę sobie wyobrazić, że odnowiłam dwie doniczki według wskazówek, jakie znalazłam na pani blogu.
Jest ojej, tam... to cudownie.
I tam jest jeszcze innych wiele, wiele porad. Kto zainteresowany może wejść na pani bloga. Pisze się przez samo H, Y, bo to duńskie słowo. H, Y, 2 G, E. Hygge. Tak, Hygge blog. Także bardzo wartościowy blog, bo pokazuje nam czasami ludziom, którzy nie mają żadnego talentu albo mało, że można coś z niczego zrobić. Czekamy na książkę, która ukaże się 20 maja. Odwiedziny, rozmowy o designie. A autorką książki moim gościem była Aleksandra Koperda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo
za rozmowę na antenie Radia Zachód i serdecznie pozdrawiam.